8 rozdział. Pomodlimy mi się. Drogi Ojcze, otwórz nam oczy na to, co będziemy czytać, a to, co zrozumiemy, wprowadzimy w życie. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich. W tej historii tutaj, przytoczonej przez Marka, nie wiemy, gdzie to było, ale podobne zdarzenie opisuje Mateusz i on mówi, że to było nad brzegiem jeziora Galilejskiego, duże jezioro. 3,5 gniezna zmieściłoby się na jego dnie. Jezus miał zwyczaj prowadzić swoją działalność nad brzegami jeziora. Czasem nawet wchodził do łodzi, siadał w łodzi, ludzie siedzieli na wzniesieniu, nad brzegiem i on mówił. Głos się rozchodził, bo nie mieli takich mikrofonów jak ja. Jezus tam leczył ludzi, bo przyprowadzono do Niego chromych, niewidomych, niepełnosprawnych, różnych ludzi z potrzebami. Jezus ich tam leczył. Jezus się o nich zatroszczył. Uwaga, żal mi tych ludzi, bo już 3 dni pozostają ze mną, niezłe nabożeństwo. My się gromadzimy na godzinę, półtora i potem każdy się śpieszy do domu. A tamci siedzieli 3 dni, koczowali z Jezusem. Są ze mną 3 dni, a nie mają co jeść. To byłby problem u nas. Jeśli rozpuszczę ich głodnych do domu, zasłabną w drodze, gdyż niektórzy z nich przybyli z daleka, nie przyjechali tak jak ja, przybyli na nóżkach z daleka. Odpowiedzieli mu jego uczniowie. Skąd ktoś tutaj na pustkowiu potrafi nasycić ich chlebem? Wtedy Jezus ich zapytał. Ile macie chlebów? Odpowiedzieli. 7. Wtedy polecił tłumowi spocząć na ziemi. Następnie wziął te 7 chlebów, podziękował, łamał i zaczął rozdawać swoim uczniom, aby kładli przed nimi i rozłożyli je przed tłumem. Mieli też 2 rybki. Pobłogosławił je więc i powiedział, by je również rozkładać. Zjedli więc i nasycili się i zebrali 7 koszów pozostałych kawałków. Było ich zaś około 4000. Wtedy ich rozpuścił. Zaraz też wsiadł do łodzi wraz ze swoimi uczniami i przybył w okolice Dalmanuty, to jest zupełnie na zachodni brzeg jeziora Galilejskiego.
Jeśli spojrzymy na ten fragment, widząc już tło, to też widzimy konkretne odniesienie dla nas, chociaż żyjemy przecież 2000 lat później. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus naucza, jak już Piotr powiedział, 3 dni, a tłum się nie przerzedzał. Wyglądało na to, że oni ciągle byli głodni słowa, ale też byli głodni w sensie dosłownym. Kiedy Jezus na nich patrzył, czytamy, że użalił się. Powiedział, żal mi tych ludzi. Dajmy im jeść, bo jeśli rozpuścimy ich do domu, to w drodze zasłabną. Zasoby były bardzo niewielkie. Ale znamy wcześniejszą historię, kiedy Pan Jezus z tym sobie poradził. Tutaj mamy 7 chlebów i 2 rybki. Jednakże nie było to czymś bez znaczenia. Jak widzimy, Pan Jezus zamierzał coś pomnożyć, chociaż mógłby stworzyć coś może lepszego, patrząc na to z punktu widzenia gastronomicznego. Ale nie. On chciał, aby ujawniło się tych 7 takich podróżnych chlebków i 2 rybki, bo z małego chciał uczynić coś wielkiego. W naszym życiu jest podobnie. Pan Jezus oczekuje od nas takiej drobinki, gotowości, chęci, pragnienia. Nawet jeśli widzisz, że masz pragnienie do czegoś, a talentu ci brak, to pragnienie Pan Jezus chce pomnożyć, przerodzić w coś, co będzie funkcjonowało dla dobra Królestwa. Pan Jezus nie śmieje się z odpowiedzi. Kiedy byśmy byli w otoczeniu zwykłych ludzi, może byśmy spotkali się z tym, że po co mi mówisz o tych 7 chlebkach, jak masz tutaj tłum? Nie, to nie było bez znaczenia. Pan Jezus chciał wziąć to małe i wziął to małe, aby nakarmić wszystkich i jeszcze, żeby została reszta. Nie czuj się zbyt skromnie. Nie czuj się w życiu kimś, który może nie widzi w sobie jakiejś wartości. Spójrz na siebie z perspektywy Jezusa. On chce tylko twojego tak. On też potrafi ubiegać nas w tym, co jest nam potrzebne. Nie słyszymy tutaj głosów, jesteśmy już głodni, kończ nauczanie, albo daj nam jeść. Nie, Pan Jezus sam zauważył, przecież oni są głodni i trzeba temu zaradzić. On ubiega i twoje potrzeby, a więc je zna. Przyjdź do Jezusa, cokolwiek to dzisiaj jest. On chce tobie pomóc. Dalej czytamy tak. Wtedy wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać. Nie słuchać, jak tamta grupa wielotysięczna, ale przyszli, aby sobie porozprawiać, domagając się od niego znaku z nieba, chcąc wystawić go na próbę. On zaś westchnął w swoim duchu i powiedział: dlaczego to pokolenie szuka znaku? Zapewniam was, że temu pokoleniu znak nie będzie dany. I opuścił ich znów, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Tu widzimy, że Pan Jezus jest wciąż w podróży. Tu naucza, tu się przeprawi. Za chwilę będzie w innej miejscowości. Ale nie tylko słuchacze za nim podążali. Byli też faryzeusze. A faryzeusze to stronnictwo religijne, można powiedzieć religijno-polityczne, które stało na straży litery prawa, zakonu. O nich też czytamy, że byli nazywani znawcami pisma. Uchodzili za ludzi bardzo religijnych, którzy chcieli dopasować innych do swojego szablonu, do swoich norm. Dlatego do Pana Jezusa przyszli. Nie po to, żeby dowiedzieć się, ale po to, żeby wyrazić to, co oni sądzą, co wiedzą i co powinno być zastosowane z mocy panującego prawa. Mówi tutaj Marek o pokoleniu, ale ma na myśli ród, bo to słowo oznacza też ród, pewną grupę, nazwijmy to narodową, albo mieszkającą w jakimś miejscu, jakąś gminę, której było zwiastowane słowo. Tutaj Pan Jezus powiedział, że jeśli ich punkt widzenia się nie zmieni, a znał ich serca i mówi: wasz punkt widzenia i tak się nie zmieni, bo wy nie chcecie zmian. Dlatego i to zwiastowanie będzie się odbijało od was jak taką szybę pancerną.
Tutaj Dariusz poruszył bardzo ciekawą myśl. Powiedział, że te 3000 ludzi przyszło słuchać. Tych paru faryzeuszy przyszło dyskutować. Dla tych 3000 ludzi to, kim jest Jezus, było oczywiste. Dla tej grupy faryzeuszy nie było. Te 3000 ludzi uczestniczyło w cudzie, zostali nakarmieni. A tym znawcom prawa Jezus Chrystus odmówił cudu. Powiedział: nie będzie żadnego znaku, bo greckie słowo znak, semeion, tłumaczone bywa też jako cud. Ci uczeni zachowywali się jak kapryśne panny. Im nie wystarczała ta oczywistość, to kim jest Jezus. Oni jeszcze chcieli cudu, domagali się cudu. W rzeczy samej to byli ludzie niechętni Jezusowi. Jest takie powiedzenie: chętni szukają sposobów. Niechętni szukają powodów. kim jesteś. Czy jesteś chętny Jezusowi? Czy też na przykład, gdybym ci powiedział, czytaj codziennie Biblię, to byś powiedział, nie, ja nie mam czasu. Znajdź czas, no ja nie mogę, ja długo pracuję. Ustaw inaczej, ja muszę jednak zapoznać się z pewnymi rzeczami z pracy. Chętni szukają sposobów i doprowadzą do tego, że będą przy Jezusie. Niechętni szukają powodów. Zawsze znajdzie się coś, co usprawiedliwi ich niechęć. Ale tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz się pojawia, z tym związana. Słuchajcie, wyobrażacie sobie sytuację, że lekarz biega za chorym? Ja na razie nie. To chory biega za lekarzem. Tutaj ci ludzie chcieli ustawić Jezusa w szeregu. Chcieli, żeby on biegał za chorymi. Zawsze się może zdarzyć, że ten lekarz powie, nie pobiegnę i umrzesz w swojej chorobie. Jezus przyszedł z nieba do ludzi, ale w obliczu niechęci może się zabrać do łodzi i pojechać i tyle go zobaczysz. Póki jest czas na twoje nawrócenie, póki jest czas na twoje odrodzenie, póki jest czas, żebyś coś ze sobą zrobił, to przyjacielu, bądź chętny, bo może się zdarzyć tak jak tu. I opuścił ich, i wsiadł do łodzi, i przeprawił się na drugą stronę. To właśnie tobie powinno zależeć na Chrystusie, tak jak choremu na lekarzu. Bo może się zdarzyć, że nie załapiesz się na wizytę i umrzesz w swoich grzechach. Idźmy dalej, bo my chcemy przeczytać cały rozdział. Omawiamy go pobieżnie, dlatego że taki długi rozdział trudno omówić dokładnie, jeżeli chce się przeczytać cały. Ale te myśli pojedyncze niech też do nas dotrą. Ostrzeżenie przed zakwasem. Kolejny ciekawy fragment. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I zaczął im nakazywać. Uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Oni tymczasem rozprawiali między sobą, że nie mają chleba. Ha, Jezus o niebie, oni o chlebie. Co z tym zakwasem? Zakwas to było coś, co dodaje się do ciasta. Każda gospodyni tu wie, że żeby był chleb, taki właśnie jak ma być, to trzeba tam dodać zakwas. Zakwasu nie daje się dużo, ale ten zakwas w niewielkiej ilości, z czasem, wcale nie tak długim, przerobi całe ciasto. Jezus powiedział, strzeżcie się tego zakwasu, tego elementu, który przerabia ciasto. Zakwas w 12 przypadkach w Nowym Testamencie zawsze oznacza korupcję, brak świętości, niebezpieczeństwo. Zarówno Herod, jak i faryzeusze byli przeciwnikami Jezusa. Niechętni mu byli, nie chcieli w niego uwierzyć. Jezus zauważył, o czym oni rozmawiają i powiedział im, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy macie serca zatwardziałe? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? Nie pamiętacie? Gdy połamałem 5 chlebów dla 5000, ile pełnych koszy kawałków chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu, 12. A gdy te 7 dla 4000, ile pełnych koszyków kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu, 7. Zaczął więc mówić, jeszcze nie rozumiecie?
Zakwas faryzeuszów, zakwas Heroda. Widzimy tu pewne symboliczne odniesienie się do dwóch przestrzeni życia społecznego. Faryzeusze to przecież nic innego jak religijność, jak religia. A Herod to usłabienie władzy. Te dwie kwestie kryją za sobą mnóstwo niebezpieczeństw dla życia człowieka. Religia czy religijność rodzi fałszywe poczucie usprawiedliwienia u Boga. Rodzi taką pewność bycia tym, który ma w życiu wszystko poukładane, bo spełnia wszystko według konkretnie ustalonych zasad. Na tym polegał problem faryzeuszów. Dlatego ich uszy były zatkane. Dlatego nie docierało do nich to proste przesłanie Jezusa o zbawieniu, o Królestwie Bożym. Oni żyli przepełnieni pychą, bo to oni uważali, że mają monopol na wiedzę i na to, w jaki sposób żyć, aby podobać się Bogu. Jezus przyszedł to obalić. Jezus przyszedł głosić Ewangelię łaski,
tak,
która wynika i wynika wyłącznie z Bożej miłości do nas. Herod to uosobienie władzy. Władzy, która zaślepia, która szuka poklasku. I to poklasku przywódców religijnych. Czy ten świat się zmienił dzisiaj?
Nie.
Zobaczmy. Wszelkie uroczystości państwowe, gdzie się zaczynają? Religia, a władza ciągle się przeplata. W starożytności to władca był uosobieniem religijności i jakiegoś tam kapłaństwa, bo zdawano sobie sprawę, że to są bardzo ważne sfery. Ale chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to nie władza. Chrześcijaństwo to życie w Jezusie Chrystusie, z Jego łaski, z udziałem Ducha Świętego, który jest w nas. Czy go posiadasz? Czy chcesz żyć właśnie wolny od tych krępujących zasad? Czy chcesz żyć jako osoba, która chłonie i chce tego, co Jezus w swoim przesłaniu nam przekazuje? To w Jezusie jest recepta. Nie bądź religijny. Nie bądź żądny władzy. Przyjdź do Jezusa jako ten, któremu Jezus w życiu może pomóc i zmienić jego życie w 100%. Piękną historię mamy opisaną od 22 wersetu. Tak przybyli do Betsajdy. Betsajda to miejscowość dość znana w tamtych czasach, chociaż odkopana przez archeologów dość niedawno. Położona była kilkanaście kilometrów na północny wschód od Jeziora Galilejskiego. Z Betsajdy pochodziła jedna z żon Dawida, matka Absaloma, ale też niektórzy uczniowie Jezusa pochodzili z Betsajdy. Były dwie Betsajdy, dlatego nieraz trudno się pogubić, jeśli jesteśmy nad tym jeziorem i kiedy Jezus pływa, to widzimy, że jest gdzieś na zachodnim brzegu, a też tam jest Betsajda. Tu jest mowa o Betsajdzie Juliusza, tej bardziej znanej. Oddalonej Jerozolimy o 150 kilometrów, co pokazuje też, jakim wędrowcą był Jezus. Nie miał swojego ustalonego miejsca, tylko chodził i głosił po to, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć to przesłanie. Wtedy przyprowadzili mu niewidomego i prosili go, aby go dotknął. A on wziął niewidomego za rękę, ciekawe, wyprowadził go poza wieś, nie spektakularnie, widowiskowo. Splunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał go: czy widzisz coś? Ten zaś, gdy odzyskał wzrok, powiedział: dostrzegam ludzi i widzę, że chodzą jak drzewa. Wtedy znów położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i powrócił do zdrowia. I zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie i odesłał go do jego domu, mówiąc: tylko nie wchodź do wsi.
No właśnie, to nas zastanawia, dlaczego Jezus uzdrawia bez rozgłosu. Kiedyś jego bracia powiedzieli do niego: słuchaj, no, jeżeli ty się chcesz poznać, dać poznać, chcesz, żeby za tobą świat poszedł, no to pokaż się. A tutaj Jezus ma okazję pokazać się, uzdrowić gościa. A on go bierze, wyprowadza za wieś, uzdrawia go bez rozgłosu i nie pozwala mu wracać do wsi. Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego Jezus tak postępuje? Pewnie są różne powody, ale ja wskażę na jeden. Otóż Czy nie jest tak w naszym życiu, że jeśli byśmy mieli pełny portfel i pełne zdrowie, to bylibyśmy tak szczęśliwi, żebyśmy się nie zajmowali w ogóle Panem Bogiem? Gdyby Kościół gwarantował pełny portfel i pełne zdrowie, to prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj tylko tyle. Ale czy to jest właściwy punkt widzenia na życie? Czy ten pełny portfel i pełne zdrowie jest najważniejsze? Z punktu widzenia Jezusa najważniejsze jest Twoje wieczne zbawienie. Twoje wieczne zbawienie. Jak to brzmi? Pożycz mi stówę, oddam Ci na tamtym świecie. Czy nam dzisiaj zależy na zbawieniu? A komu to potrzebne? Tu chcemy żyć szczęśliwi. Tu chcemy zorganizować sobie życie. Ale to jest ludzki punkt widzenia. Kochani, jeszcze niewiele czasu i wszyscy tu dziś siedzący łącznie ze mną będziemy leżeć na cmentarzu. I potem jest wieczność. Czy jesteś pewny swojego zbawienia? Jeżeli nie jesteś pewny, to chwyć za Biblię i zjedz ją. Dowiedz się. Bo tu nie chodzi o szczęście, które trwa parę lat, tylko chodzi o Twoją wieczność. Jezus uczynił tak dlatego, żeby nie przychodzili do Niego ludzie po pieniądze i po zdrowie, ale żeby przychodzili do Niego ludzie i żeby miał czas dla ludzi, którzy szukają Boga i chcą żyć wiecznie. Ale przeczytajmy dalej. Teraz jest bardzo ciekawy fragment, jeden z najważniejszych w Ewangelii. Wyznanie Piotra o Jezusie. I wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami z wiosek Cezarei Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów tymi słowy: za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo ludzie uważali Jezusa? Ci zaś odpowiedzieli mu: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. Wtedy on ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? Wtedy Piotr mu odpowiedział: ty jesteś Chrystusem. I surowo im przykazał, aby nikomu o nim nie mówili. Ty jesteś Chrystusem. Słowo Chrystus znaczy to samo, co słowo Mesjasz. A słowo Mesjasz, Chrystus, znaczy pomazany. W tamtej kulturze był zwyczaj, taka forma wysyłania kogoś, gdy król został jakby desygnowany do panowania, to go pomazywano. Gdy prorok był posyłany do służby, był pomazany. Pomazaniec pański to ktoś, kto został przez niego wysłany do szczególnego Bożego dzieła. Jezus Chrystus, czyli Jezus pomazaniec, został przysłany na tą ziemię, aby ciebie i mnie uratować. Uratować. Moja córka pracuje w siłowni. I tam w siłowni instruuje ludzi, jak mają ćwiczyć, żeby pięknie wyglądać. Ale nie może tego robić każdy. Takich instrukcji może udzielać tylko osoba, która ma papiery. Można powiedzieć, pomazaniec to ktoś, kto ma papiery. Kto ma papiery. On wie, jak cię zbawić. On jest Zbawicielem. Dziś jest ten czas, abyś swoje życie związał z Nim.
Ty jesteś Chrystusem. Kto tak zawołał? Znawca w piśmie? Faryzeusz? Saduceusz? Któryś z arcykapłanów? Nie. Prosty rybak. Ktoś, kto wcześniej w ogóle nie zajmował się teologią. Ktoś, kto w tym momencie w ogóle nie zajmował się teologią. Ale ktoś, kto rozpoznał w Chrystusie szansę dla siebie i ogłaszając to, wskazał szansę dla nas wszystkich.
Tak jest.
Chrystus, Mesjasz, pomazanie, czyli ten, który mówił i miał prawo mówić w autorytecie tego, który go posłał, czyli naszego Ojca, Boga. On, pomazany, czyli wysłany z konkretnym zadaniem, przyszedł, aby ogłosić zbawienie, bo sam stał się zbawieniem. Piotr, pod wpływem Bożego objawienia, bez żadnej kalkulacji, powiedział: to Ty jesteś Mesjaszem. Faryzeusze wcześniej chcieli cudów, ponieważ mieli swoją kartę testową rozpoznania Mesjasza. My dzisiaj ją też mamy. Jest nią Pismo. A jednak ci znawcy Pisma nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Co znaczy dla ciebie dzisiaj Mesjasz? Czy w Jezusie widzisz szansę dla siebie na zbawienie? Czy jesteś gotów i masz pragnienie, aby z tego zbawienia skorzystać? Bo Jezus przyszedł i zmarł na krzyżu, żeby zapłacić za moje, twoje, nasze grzechy. Aby poprzez to zbawienie stało się faktem i dostępne. To jest cała prawda o tym, jak dostąpić zbawienie i kto to zbawienie daje. Co to znaczy dla ciebie, Mesjasz, Chrystus? Kim On dla ciebie jest? Czy naprawdę Go rozpoznałeś? Czy naprawdę zapragnąłeś wziąć Go do swojego serca? Dzisiaj jest ta sposobność. Ten okrzyk Piotra trwa i dzisiaj, bo Jezus ten sam. Wczoraj i dziś, na wieki.
Tak jest.
I zaczął ich uczyć, że, zwróćmy uwagę, przyszedł, czynił wielkie rzeczy, dokonywał cudów. W zasadzie jego popularność wzrastała. Jeśli wtedy byłyby firmy sondażowe, jestem pewien, że Jezus byłby bezkonkurencyjny. Wygrywałby wszystko w pierwszej turze. A tu czytamy: i zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i po próbie być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Czytamy tu pierwszą zapowiedź, spotykamy tu pierwszą zapowiedź Jezusa o tym, co tak naprawdę ma się stać. Czyli co to znaczy być Mesjaszem i co Mesjasz musi dokonać. Wypowiadał to słowo z odwagą, a Piotr odprowadził go na stronę. Ten, co przed chwilą krzyczał: Ty jesteś Chrystusem, i zaczął go upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie.
Właśnie. Czy nas to nie zastanawia? Przed chwilą Piotr był uczestnikiem objawienia. Potem okazał się agentem diabła. Nie ostrzega nas to przed czymś? Mnie ostrzega przed jednym. Wczorajszy sukces nie gwarantuje dzisiejszych zwycięstw. Ilu ludzi z ośrodka wyszło z ośrodka? Przez tydzień odnosili sukcesy. Przez 2 tygodnie odnosili sukcesy. Ale zeszłotygodniowe sukcesy nie oznaczają gwarancji zwycięstwa na dziś. Apostoł Paweł mówi: kto mniema, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Do nas czy to się nie odnosi? W naszym chrześcijańskim życiu, gdy mówimy: ja jestem odrodzony, może przyjść ten moment, kiedy Bóg, chcąc ci pokazać, że to wszystko zależy od Jego łaski, po twoim długim pochodzie triumfalnym, może cię zostawić na bardzo bolesną porażkę. Uczestnik objawienia stał się agentem diabła. Wczorajszy sukces nie gwarantuje dzisiejszych ani jutrzejszych zwycięstw. Uważajmy. I ostatni fragment. Jezus przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział: ach, tu jest mocny fragment. Czytajmy. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i rusza za mną. Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci duszę, swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, czyli dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Jezus wzywa, byśmy wzięli na siebie swój krzyż. Co to znaczy wziąć na siebie swój krzyż? To nie znaczy wziąć na siebie swoją chorobę, a walczyć ze złą żoną albo cierpieć pod niedobrym szefem. To nie są cierpienia codzienne. Krzyż to o wiele bardziej radykalna sprawa. Wziąć na siebie krzyż to utożsamić się z Jezusem w Jego śmierci na krzyżu, w Jego pogrzebie po tej śmierci, z nadzieją, że będziesz żył jak On. Wziąć na siebie swój krzyż i to codziennie wyruszać w dzień w tej wierze: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Panie Jezu, dzisiejszego dnia objaw się przez moje życie, to znaczy nieś krzyż.
Pamiętamy, co powiedzieliśmy o faryzeuszach, o Herodzie, o innych królach, o tych, którzy mieli wpływ na rzeczywistość tamtejszego świata. A tu czytamy: bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną duszę? Zastanów się nad wartością życia. Czy umiesz dostrzec w swoim życiu taką zimną rzeczywistość? Czy potrafisz być krytyczny w stosunku do samego siebie? Co jest dla ciebie wartością? Czy ciągle żyjesz doczesnością? A w takim przypadku co z duszą? Czy zastanawiasz się nad tym, i przyjmujesz to z wiarą, że dusza jest nieśmiertelna. Musisz, i ja tak samo, musimy sobie zdać sprawę z tego, czy zadać pytanie, gdzie ta dusza trafi. Bo są dwa miejsca. Krzyż Jezusa Chrystusa otworzył dla duszy bramy nieba. Czy z tego już skorzystałem? Czy ciągle jednak jestem niewolnikiem tego myślenia doczesnego? Że ciągle kalkuluję pod względem materialnym, finansowym i przedkładam to nad to, co nazywa się chrześcijańską rzeczywistością? Czy ciągle staram się przyjmować ten werset jako to, że to ja faktycznie mam być panem swojego życia? Nie, tak nie jest. Krzyż jest tym, co postawił Jezus między starym a nowym człowiekiem. Krzyż ma być tym, który cię oddziela od tej starej natury i nie pozwala ci przejść na tamtą stronę, bo jesteś nowym stworzeniem. Czy umiem dostrzec wagę tego, co uczynił Jezus? Czy jestem spokojny o to, co będzie z moją duszą, a więc ze mną? Bo dusza to w zasadzie ja cały. To to, co stanie się ze mną po śmierci. Jezus jest wyjściem. Jezus jest rozwiązaniem wszystkiego tego, co cię krępuje. Nie bierz tego na swoje barki i nie staraj się najpierw naprawić swojego życia, a potem dopiero pójść do Jezusa. Bo może być za późno. Może Jezus przeprawić cię na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. Uczyń to teraz i dzisiaj, bez żadnych kalkulacji, bez wnikania w kwestie teologiczne. Tylko przyjmij ofiarę Jezusa jako ofiarę za ciebie. Jeśli jesteś człowiekiem żyjącym w Chrystusie, tym bardziej znajduj siły w tym, że w Nim mam zbawienie, w Nim mam nową naturę, a więc przede mną nowa rzeczywistość, nowej osoby z nowymi możliwościami i z Bożym potencjałem do tego, aby iść w świat i głosić świadectwem swojego życia to, co Chrystus dokonał dla mnie. Bo Chrystus tego tylko od nas oczekuje. Abyśmy właśnie głosili Ewangelię, czyli świadectwo o tym, co Jezus zrobił w moim życiu i co może zrobić z Twoim. Póki jeszcze czas łaski trwa. Powstańmy do modlitwy.